Specjalnie jako pierwszą konferencję wybrałem ten przymiot Kościoła, z którym chyba mamy największe problemy, czyli Jego świętość. Trochę do w ogóle wyboru całego tematu rekolekcji, może to nie będzie dla Was zdziwieniem wielkim, zainspirował mnie film pod tytułem Chleb. Byłem na nim. Przyjechałem w listopadzie do Polski na parę dni z moim przyjacielem, księdzem Jackiem Bernacikiem, który w zeszłym roku Wam ogłosił rekolekcję adwentową. Poszliśmy na ten film. Ale spokojnie, to nie będą rekolekcje na temat kleru. To nie był aż tak inspirujący film. Natomiast była w tym filmie jedna scena, która chyba najbardziej mnie dotknęła. Bo jakby zasadniczo w ogóle nie będę tu uprawiał jakiejś apologii, bronienia Kościoła, mówienia, że to jest nieprawda, że w tym filmie są przesadzone proporcje, że nawet jeżeli to są prawdziwe sytuacje, to cały film przedstawia je skumulowane w jedno, ale to tak nie jest. Każdy, kto używa rozumu, wie. Nie trzeba nic więcej. Była jedna scena, która mnie bardzo dotknęła. Był taki moment, że jeden z tych księży, głównych bohaterów filmu, wracał pijany z imprezy z innymi księżmi. I była bardzo brzydka pogoda, niewiele widział. W pewnym momencie w coś uderzył samochodem. Nie wiedział w co. Specjalnie się nie przejął. Wyszedł z samochodu. Albo już nawet nie pamiętam, czy w ogóle wyszedł. Wrócił na plebanie na następny dzień. Ze znajomym mechanikiem załatwił, że trzeba wyklepać auto, bo jest problem. W końcu siedzi w kancelarii parafialnej i przychodzi zapłakana kobieta z dziećmi i mówi, że przyszło zamówić pogrzeb. I on zaczyna od razu mówić, że są takie widełki w cenie tego pogrzebu. Kosztuje to od tylu do tylu, w zależności od tego, gdzie chce, żeby leżał. I ona zaczyna płakać i mówi, że ją nie stać na ten pogrzeb. Bo to był jedyny żywiciel rodziny, który zmarł. No i on, coś go dotknęło i zaczyna się dopytywać, co się stało, jak to się stało. I syn zaczyna tłumaczyć, że zginął tata, który w nocy szedł na ryby. Został potrącony przez kierowcę w nocy, który uciekł z miejsca zdarzenia. On wtedy się skapnął. To ja go zabiłem. I mówi do tej kobiety, to proszę nic nie płacić. Ja odprawię ten pogrzeb. Proszę iść. I ta kobieta wtedy do niego mówi, ksiądz jest naprawdę dobrym człowiekiem. Ksiądz jest naprawdę dobrym księdzem. I to był jedyny moment, w którym ksiądz został nazwany dobrym w tym filmie. A równocześnie każdy doskonale wiedział, że ta dobroć jest ułudą. To jest nieprawda. Ciśnie się na usta zupełnie inne słowo, żeby go określić. Zamysł był bardzo prosty. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że spotkacie w życiu dobrych księży, to Wam się tylko wydaje. Bo być w Kościele i być dobrym, to się nie da. Przekaz tego filmu nie jest taki, że Kościół nie jest święty. Przekaz tego filmu jest inny. On mówi, w Kościele nie da się być święty. To, że Kościół nie jest święty, to już po prostu doskonale wiemy i nie ma się czym w ogóle zajmować. Trzeba pójść krok dalej. Być w Kościele i być świętym, tego się nie da pogodzić. Nie da się być dobrym, będąc w Kościele. Druga scena, bardzo podobna. To może Was trochę zdziwić. Ja też się dziwię, że do tego dotarłem. Wysokie obcasy. Zdecydowanie nie mój gatunek czasopism. Ale to wpadło w moje ręce. Z racji stulecia niepodległości Polski został ogłoszony konkurs na najważniejszą kobietę w ciągu tych 100 lat niepodległości. Polka stulecia. I wśród tych 100 zaproponowanych kobiet znajdowała się jedna osoba związana z Kościołem. Siostra Małgorzata Chmielewska. I każda z tych postaci rekomendowanych do nagrody miała swoją taką, taki nagłóweczek. Dlaczego akurat ona? Ona była podpisana w taki sposób. Najlepsza w pomaganiu biednym i niepełnosprawnym. Dowód, że i w Kościele są dobrzy ludzie. Wyjątek od reguły. Się zdarzy. Mówię o tych dwóch przykładach, dlatego, że chcecie, czy nie chcecie, ale musicie się z podobnymi rzeczami spotkać na dwa sposoby. Może znacznie bardziej niż ja. Bo ja generalnie spotykam się z ludźmi, którzy jako tako lubią Kościół. Mniej więcej, zazwyczaj, prawie zawsze. Wy w miejscach, w których studiujecie, w których żyjecie, pracujecie i mieszkacie, spotykacie się nie tylko z tymi, którzy lubią Kościół. Więc będziecie się spotykać też z tymi, którzy Kościoła bardzo nie lubią. Albo z tymi, którzy w jakiś sposób zostali zranieni przez ludzi Kościoła. Albo z tymi, którzy sobie po prostu z życiem nie radzą, więc najlepiej zwrócić winę na Kościół. W każdym bądź razie będziecie musieli się z tym spotkać. Właśnie z takim myśleniem, że być w Kościele to jest właśnie najprostszy sposób na to, żeby nie być dobrym człowiekiem. Że jak chcecie nie być dobrzy w życiu, jak chcecie sobie spierniczyć życie, to idźcie do Kościoła. To macie gwarancję, że coś wam się tam złego stało. To jest jeden punkt myślenia. Oczywiście on jest bardzo skrajny, ale się z tym możecie spotkać. Ale może się okazać i na tym drugim spotkaniu mi bardziej zależy, że sami mieliście już taki moment, albo jesteście w takim momencie, albo będziecie mieli taki moment, że zderzycie się z prawdą o świętości Kościoła. I będzie to brutalne zderzenie. I sami będziecie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że On jest święty. W mniejszym bądź większym stopniu. To czasami mogą być zupełnie prozaiczne sprawy dla jednych, którzy przejdą nad tym i powiedzą, Boże, co za problem. Że ksiądz proboszcz jest taki, a nie inny, pokrzyczy trochę, no co pokrzyczy, no. Dla kogoś to może być coś takiego, co będzie super trudne. Może zderzycie się w konfesjonale z takim doświadczeniem, które będzie dla was bardzo trudne. Bez względu na to, czy ksiądz po prostu jest chamem, czy po prostu miał słaby dzień. A może po prostu powiedział coś, co myślał, że jest normalne, ale trafił w jakiś czuły twój punkt. I powiedziałby to 150 osobom i nikt by się tym nie przejął, ale ciebie to dotknęło tak, że będzie dla ciebie to super trudne. I będziesz się musiał z tą prawdą zderzyć. Co to znaczy, że Kościół jest święty? I o tym bym chciał powiedzieć tą konferencję. Jak to zrobić? Jak się spotkać z Kościołem w tej prawdzie o świętości? Jak myślę, domyślacie się, moje myślenie o Kościele nie jest takie, że to jest najgorsze miejsce na świecie. Zdecydowanie wręcz przeciwnie. Mam głębokie przekonanie, że będąc w Kościele, to jest sposób na to, żeby życie się udało. I żeby ono było szczęśliwe, żeby ono było naprawdę dobre. I moje doświadczenie Kościoła w dużej mierze jest takie. I opowiadam wam nie o tym, dlatego że jestem księdzem i nie mogę źle mówić na swoją własną robotę. Nie, mówię o tym dlatego, że jestem bardzo głęboko o tym przekonany, bo sam się spotkałem z Kościołem, który mi otworzył niesamowite możliwości, przestrzenie dla własnego mojego rozwoju, na każdym możliwym poziomie. Spotkałem się z Kościołem tak po ludzku zupełnie, ja to jeszcze nie wchodzę w ogóle w jakieś teologiczne rzeczy, wiecie, że w Kościele spotkałem Pana Jezusa i to zmieniło moje życie. To jest w ogóle inny level. Ja tak po prostu, mówię nawet o samej instytucji Kościoła, z którą spotkałem się naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu. Spotkałem w swoim życiu mega dużo super księży. Dzięki temu też jestem księdzem. W moim życiu są tacy księża obecni. Ale to nie jest najważniejsze. Bo też spotkałem w życiu księży, którzy mi zaszli ze skórę. I jako ksiądz, i zanim byłem księdzem. Spotkałem takich księży, za których było mi wstyd. Tak po prostu, po ludzku. I powiedzieć, to jest mój brat w kapłaństwie, 15 razy się zastanawiałem, czy mi to przejdzie przez gardło. Też się z tym spotkałem. Ale to naprawdę nie jest najważniejsze. Bo w spotkaniu z Kościołem nie ma takiej możliwości, żebyście się nie zgorszyli, dopóki zostaniecie tylko na poziomie instytucji. Dopóki zostaniecie tylko na poziomie tego, jacy są księża, tego, czy są pieniądze, czy ich nie ma, tego, jaki jest budynek Kościoła, tego, jakiego macie duszpasterza w duszpasterstwie albo wikary w parafii. Jeżeli na tym poziomie zostaniecie, czy jeżeli się nie zidentyfikujecie z tym, z czym Kościół jest w swojej głębi, to zawsze was zgorszy. Zawsze. Nie ma takiej możliwości, żebyście nie doświadczyli w swoim życiu. Chyba ktoś jest takim super szczęściarzem i mu się udaje tak przez życie przejść, żeby nie dotknąć niczego, co trudno. To zawsze się nie zgorszycie. Natomiast chciałbym was zaprosić do takiego spojrzenia na Kościół, który sprawia, że to, co w Kościele trudne, cię boli. Ale nie sprawi, że od Niego odejdziesz. Bo miłość do Kościoła jest trudna. I miłość do Kościoła boli. Bo każda prawdziwa miłość jest taka. Nie ma takiego małżeństwa, nawet najcudowniejszego, w którym nie ma momentu, w którym ta miłość boli. Nie ma takiego małżeństwa, w którym nie kosztuje miłość. W którym nie zostaniesz zraniony przez najukochańszą osobę w życiu. Mało tego, wręcz twierdzę, że nikt nas tak bardzo w życiu nie rani, jak ci, których najbardziej kochamy i którzy nas najbardziej kochają. Bo te rany bolą nieporównywalnie inaczej. Ja nie mam żony. Jestem wśród tych księży, którzy ich nie mają. Jest ich większość. Zdecydowanie. Więc najbliższą mi kobietą jest moja mama, którą kocham bardzo. Wiem, że ona mnie niesamowicie kocha. Jestem absolutnie przekonany, że żadnej osoby w życiu tak nie skrzywdziłem jak jej. Od początku, od bycia małym smerkiem, aż do dzisiaj. Tu wychodzę wam opowiedzieć, jak to jest pięknie kochać, jak to się robi. A staję wobec mojej mamy i nie zawsze umiem to robić. Choć bardzo chcę. Ale pewne rzeczy, które w innych sytuacjach po prostu przeszły niezauważone. Właśnie przez to, że tę osobę kocham, to one bolą. Więc jak będziecie kochać Kościół, to będzie was to bolało. Będzie was zderzenie z grzechem Kościoła bolał. Będziecie cierpieć. Mniej bądź bardziej. Ale nie odejdziecie od Niego. Ale będziecie szukać uzdrowienia, przebaczenia, zrozumienia, przetrwania czasami, znoszenia tego Kościoła, który jest trudny. Z prostego powodu. Dlatego, że ilekroć patrzymy na Kościół, to najpierw trzeba zobaczyć, że to nie jest jakaś abstrakcyjna grupa, wspólnota. Tylko to są żywe, konkretne osoby. To jesteście wy, to jestem ja. I zawsze w tym spotkaniu z żywymi, konkretnymi osobami będzie taki moment, że coś nas może zgorszyć, że coś nas może dotknąć, że ktoś nam nie spasuje. Ale dokładnie tak samo, jak ten ktoś dla ciebie jest trudny, może się okazać, że ty jesteś trudny dla niego. Że jak on cię krzywdzi, to ty może krzywdzisz kogoś innego w tej wspólnocie. I w myśleniu o miłości do Kościoła zawsze się to rozgrywa między takimi dwoma zgorszeniami. I dobrze, żeby to było we właściwej kolejności. To znaczy, jeżeli najpierw sam jesteś zgorszony swoim własnym grzechem, to potem nie gorszysz się tak bardzo grzechem drugiego człowieka. A jeżeli najpierw się gorszysz grzechem drugiego człowieka, to potem zazwyczaj tacy ludzie nie gorszą się swoim własnym grzechem. Cichem taksówką. przez chwileczkę. Musiałem mieć nie takie spotkanie między mszami, a rekolekcjami miałem. I jechałem w taksówce z panem, który od razu wyczaił, że jestem księdzem. I mówi, wie ksiądz co, jak byłem dzieckiem, to chodziłem do kościoła. Super. A teraz, wie ksiądz, życie, rodzina. Trochę nie widzę związku przyczynowo-skutkowego, ale okej. Okay. I mówi mi tak, wie ksiądz co, ten świat jest straszny. Jeżdżę jako ten kierowca taksówki, rozmawiam z ludźmi. Wiecie, komu się najbardziej oderwało? Wam. Ci studenci strasznie są. Strasznie są. No i całą drogę mi się wyżalił. Jaki ten świat jest straszny. No i tak co rzucał jakieś tam hasła. Nie mówi, wie ksiądz co, teraz to ci ludzie, to te swoje żony to tak zostawiają. Moi koledzy to prawie wszyscy się już rozeszli. A ja jestem wierny swoim. Super. Byłem w Stanach Zjednoczonych. Pracowałem tam. To Polonia w Stanach, proszę księdza, to jest coś strasznego. To jest sama demoralizacja. Wszyscy nieuczciwie pracują na czarno. Ja też pracowałem, ale takie życie. W końcu mówi tak, wie ksiądz co, no oni to strasznie żyją. Ja też nie żyłem za dobrze, ale nie tak strasznie jak byłem. To był gość, który był głęboko zbulwersowany tym, jak okropny jest świat. Ale ani trochę go nie bulwersowało to, co było ciemne w jego życiu. Zawsze to wypadało trochę jaśniej niż ta ciemność okropnego świata, a studenci to już nie mówią. Jeżeli zgodzisz się na to, że najpierw popatrzysz na siebie i zgorszysz się trochę swoim własnym grzechem, to wtedy nie będzie tak, cię tak bardzo gorszyło to, co robią inni. Po drugie, kiedy patrzymy na Kościół, na jego świętość albo grzeszność, musicie zobaczyć jedną niesamowicie ważną rzecz. To po co w ogóle jest Kościół? On jest przedłużeniem misji, którą realizuje Pan Jezus. My o tym, co Pan Jezus miał do powiedzenia i co realizował na ziemi, wiemy tylko z doświadczenia pierwszych uczniów. O tym jutro trochę więcej powiem. Pan Jezus tak się akurat złożyło, że nie napisał żadnej książki. W tej kwestii jestem lepszy od Pana Jezusa, nie mam kilkanaście. Ten żaden. Wszystko, co o nim napisano, napisano w nim. Znaczy, znamy Jezusa tylko z tego, jak oni Go rozpoznali, jak oni Go doświadczyli. I pierwsze i najważniejsze, co oni doświadczyli w spotkaniu z Jezusem, to doświadczyli, że On przyszedł po to, żeby przebaczyć im grzechy. Oni nie doświadczyli Go w spotkaniu, że przyszedł ich pochwalić i powiedzieć, że takich 12 apostołów, to oni to w ogóle żyli tak cudownie. Żaden z nich nie miał takiego doświadczenia. Mało tego. Oni już doświadczyli tego spotkania z Panem Jezusem, że On im wybacza grzechy tak mocno, że byli gotowi o sobie mówić w bardzo negatywny sposób. Żaden z nich nie pisze o sobie, mam na imię Mateusz, jestem najlepszy spośród wszystkich, którzy byli uczniami Pana Jezusa. Odmawiam wszystkie modlitwy, które trzeba odmówić. Jestem w ogóle super. On całą swoją historię zaczyna od tego. Byłem celnikiem, wielkim grzesznikiem. Ilekroć o sobie mówią, to przedstawiają się tak. Pan Jezus do nas coś mówił, ale wtedy byliśmy tak głupi, że nic nie rozumieliśmy. Dopiero potem trochę nas oświeciło i zaczęliśmy czaić, o co mi chodzi. Non stop są takie zdania. Ja muszę z dużą ostrożnością mówić, bo mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Będą mnie rozliczać za to, co o nich mówię. Ale generalnie tak o sobie piszą. Uwielbiam w ogóle scenę, to jest w ogóle mega. Scena wieczerniku. Pan Jezus umył im nogi. Wiedzą, że będzie się działo coś w ogóle niezwykłego. Opowiedział im o miłości braterskiej. Powiedział im, kochajcie się tak, jak ja was kocham. uczyńcie sobie nawzajem to, co ja wam uczyniłem. Jest Pascha, święto. Wszystkie sklepy zamknięte. Nie ma nocnej żabki. I w pewnym momencie Pan Jezus mówi tak. Ten gość, który ze mną zanurzy rękę w misie, ten mnie zdradzi. Nagle Judasz zanurza z nim rękę w misie. I mówi, czy to ja? On mówi, tak, to ty. A Piotr się nachyla do Jana i mówi, ciekawe, kto go zdradzi. Potem Pan Jezus mu mówi, co masz czynić, czyń prędzej. Wstaje i wychodzi w ciemność. A oni mówią, chyba poszedł na zakupy. Uwaga! Oni tak o sobie opowiedzieli. Czy oni mają świadomość, kim są, kim byli? Całkowitą świadomość. To chyba jedyna rzecz, która do nich dotarła w pierwszym momencie. I najważniejsze. On nas kocha i nam to wszystko wybaczył. I to zmieniło nasze życie. Ten, który siadał z celnikami i grzesznikami. Ten, który nie brzydził się spotkania z prostytutką. Ten, którego wszyscy pokazywali palcem i mówili, że to on jest taki sam. Jest hulaką, pijakiem, bo przebywa z takimi. Oni tak pamiętają Pana Jezusa. To nie był Pan Jezus na salonach. To nie był Pan Jezus wśród super sprawiedliwych. To nie był Pan Jezus, który przebywał tylko ze swoją mamą, bo ona była jedyna bez grzechu, więc była jedyna godna spędzić z nim czas. Mało tego, kiedy ona do niego przychodzi, to on mówi, kto jest moją mamą? On jest tam, gdzie jest grzech. Kościół jest po to, żeby był tam, gdzie jest grzech. Bo tylko tam się może spotkać Pan Jezus z tym grzechem. Jak będziemy mieli wizję idealnego Kościoła, bezgrzesznego, jeżeli to będzie Kościół tylko dla tych, którzy już się tak nawrócili na 100%, jeżeli to będzie Kościół tylko dla tych, co nie mają żadnego grzechu, to Pan Jezus i Matka Boża sobie siedzą. Herbatkę sobie lubi. Porozmawiają. Ale z całym szacunkiem. Myślę o was bardzo dobrze. A się tam nie załapiecie. Ja już nie mówię. Mam takiego przyjaciela, który o czyściu zawsze mówi w taki sposób. Wam tego nie życzę, ale dla mnie to jedyna nadzieja. Wizja Kościoła idealnego, bez skazy. Wizja Kościoła, który jest zamknięty dla grzesznika. Wizja Kościoła, w którym nie ma miejsca dla grzesznika. To jest wizja Kościoła, która kompletnie się mija z tym, czego chciał Pan Jezus dla Kościoła i po co go ustanowił. To nie chodzi o to, że mamy akceptować grzech. Bo grzech nie jest do akceptacji. Grzech jest do zbawiania. Nie chodzi o to, że mamy się panoszyć z naszym grzechem i dać transparent. Mamy Kościół z największą ilością grzeszników w diecezji. W pierwszej kolejności księdza naszej parafii. Nie. Chodzi o to, że to ma być miejsce dla grzesznika. Czy że grzesznik może tu przyjść i spotkać się z Jezusem, który nie brzydzi się być z grzesznika. Jeżeli będziemy chcieli tylko Kościoła dla sprawiedliwego, to Pan Jezus nie chciał takiego Kościoła. Bo on jest realistą. Nie buja w obłokach. Chociaż jest w niebiosach. To jest drugi wymiar. Trzeci wymiar tego, co to znaczy, że Kościół jest święty. Tak powoli zmierzam ku końcowi. To jest moja wina i słabość, że to nie jest tak łatwo skończyć. Ale mam nadzieję, że macie jeszcze trochę cierpliwości. Trzecia rzecz z tą świętością Kościoła jest taka, że w ogóle bardzo fajnie i warto wiedzieć, co znaczy Słowo Święte. My o nim myślimy przede wszystkim w kategoriach moralności. Czy święty to taki, który jest taki dobry? Pomaga ludziom. Dzisiaj chyba najczęściej utożsamiamy Słowo Święty z akcją humanitarną. Święty człowiek to jest taki, który radykalnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi. Do granic. To jest chyba najbardziej taka wizja świętości. Chyba nawet znacznie bardziej niż, nie wiem, jakiś mistyk. Tak trochę tego nie do końca czajemy. Jak ktoś nie ma takich doświadczeń mistycznych, to za bardzo nie wie, o co chodzi temu mistykowi, więc... A ten człowiek, który pomaga ubogiemu, bezdomnemu, dzieciom może szczególnie, no to jest taki święty człowiek. Zresztą dzisiaj trochę nam się utożsamiło to pojęcie. Święty to znaczy dobry. Niekoniecznie. Samo słowo święty w języku hebrajskim, biblijnym, tak jak Biblia go rozumie, to jest słowo kadosz. To jest słowo, które bardziej adekwatnie, tak etymologicznie trzeba byłoby przetłumaczyć jako inny, oddzielony, odseparowany. Idea świętości w Biblii chroniła Pana Boga przed tym, żeby Go utożsamić ze stworzonym światem. Chroniła tego, co tak wzniośle się w teologii nazywa transcendencją Pana Boga, czyli Jego radykalną różnicą, innością w stosunku do wszystkiego innego, co istnieje, a co wyszło spod Jego ręki w dziele stworzenia. On jest całkowicie inny. Wszystko, co o nim możemy powiedzieć tylko na zasadzie analogii. I to jeszcze z takim założeniem, że każde nasze zdanie o Bogu jest bardziej nieprawdziwe niż prawdziwe. To jest dogmat wiary Kościoła, sformułowany na jednym z soborów w 1215 roku. Cokolwiek powiesz o Panu Bogu, musisz zawsze wiedzieć, że to zdanie jest bardziej nieprawdziwe niż prawdziwe, bo on jest całkiem inny. Ale to nie oznacza, że nic o nim nie możemy powiedzieć. Możemy dużo, ale z tymi założeniami. Jedyny, który jest święty, jest Bóg. To słowo święty, kadosz, jest w Starym Testamencie użyte ponad 800 razy. I za każdym razem dotyczy Pana Boga albo czegoś, co wchodzi w kontakt ze świętym Bogiem. Więc, żeby coś się stało święte, w Biblii to jest super proste. Świętość rozprzestrzenia się na świecie na zasadzie dyfuzji. Czy coś dotyka świętego i staje się święte. Wystarczy, że coś wchodzi w przestrzeń, w której jest święty Bóg, albo w czas, w którym jest święty Bóg, zostaje jakby odseparowane, oddzielone przez ten wejście w kontakt ze świętym, staje się święty. No i działa to w super prosty sposób. Cały świat należy do Pana Boga, ale na tym świecie jest takie miejsce, taka miejscowość, która została oddzielona dla Boga. Jeruszalaj, miasto pokoju. No i w tym Jeruszalaju jest, całe wszystkie ulice są Boże, ale jest takie miejsce, które zostało dla Niego specjalnie oddzielone i to jest miejsce świątyni. I w świątyni wszystkie miejsca są takie normalne Pana Boga, ale jest takie miejsce, które jest święte. Ale w tym miejscu świętym jest takie miejsce, które jest oddzielone i ono się nazywa Święte Święty. I tam mieszka Święty Bóg i nikt tam nie może wchodzić, bo nikt inny nie jest Święty Święty, tylko super proste. Pan Bóg stworzył wszystkie dni tygodnia. Wszystkie są Jego. Wszystkie 7. I w każdym Pan Bóg działa. W każdym jest obecny. Nie jest tak, że Pan Bóg tylko działa w niedzielę. Czyli nie mówiąc o tym, że biorąc pod uwagę porządek stworzenia, to chodziłoby raczej o sobotę. Bo to był dzień, który On oddzielił dla siebie. Potem Pan Jezus zmartwychwstał i nam się trochę to stransformatowało. W taki nowy sposób. Ale dzięki temu niedziela, która jest pierwszym dniem tygodnia, jest również 8 dniem tygodnia, bo po 7 dniach tygodnia jest dzień, 7 plus 1 jest 8. No i jest ten 8, jakim jest niedziela, to jest takie prawie 7. Tylko to jest takie lepsze 7, bo 8 jest lepsze niż 7. To jest 7 plus 1. Naprawdę tak działa. Oni tak myśleli. Wszystkie dni są Jego. Ale oddzielił sobie jeden dzień, który stał się świętym, bo sobie go oddzielił dla siebie. Najlepsze jest to, że w Biblii Starego Testamentu, chciałem przypomnieć, bo niektórzy tak mówią, a to Stary Testament, w Nowym to już nie działa. Nie, nie. Stary Testament jest tak samo Biblią jak Nowy Testament. Nie jest tak, że Nowy Testament to jest wersja 2.0, taka lepsiejsza. Nie. Stary Testament to jest takie samo Słowo Boże jak Nowy Testament. Więc to, co jest w Starym Testamencie, to działa. Więc w Starym Testamencie święty jest na przykład pył w świątyni. To jest tak ładnie nazwane, pył w świątyni, klasycznie nazywamy to kurze. Chodzi o to, że jak się nabrudziło, no ale było to w świętym miejscu, w którym jest święty Bóg, to stawało się święte. Więc kurz może być święty. Dla wszystkich, którzy czekają na porządki świąteczne, uświęćcie sobie kurz w domu, nie trzeba będzie sprzątać. Tak to działa. Mało tego, świętością można się zarazić. A czasami to było niepowołane. Bo myślenie było takie, że jak dotknę czegoś, co jest święte, no to potem moje ręce będą miały na sobie świętość. Jak potem podotykam wszystkiego innego, to wszystko będzie święte, bo ta świętość będzie się przenosiła. A nie wszystko ma być święte, bo tylko trochę ma być oddzielone dla Boga. Nie wszystko. Dlatego arcykapłani, kapłani wchodzący do miejsc świętych, myli ręce przed wejściem, żeby najpierw z brudu umyć, żeby nie wnieść brudu do świętości. Ale jak wychodzili z miejsca świętego, też myli ręce, żeby spłukać świętość, żeby nie podotykać świętym tego, co nie święte. Bo nie wszystko ma być święte. I powiecie, no nie, nie, co to ma wspólnego z świętością? No właśnie, cała idea świętości jest taka, że Kościół jest święty, ponieważ jest miejscem, przestrzenią, czasem, w który należy do świętego Boga. I jak tu wchodzisz, to możesz się z Nim spotkać. Możesz wejść w Jego święty czas, w Jego świętą przestrzeń, dotknąć Jego świętości i zarazić się świętością. I nie czarnić rąk. Niektórzy to pewnie w tej wodzie pobłogosławionej by tam mówili, nie? Ale nie trzeba, wychodząc z Kościoła. Kościół jest po to, żeby spotkać się ze świętym Bogiem i stać się świętym. W tym sensie On jest święty. Że On ma wszystko, co potrzebne do tego, żeby zostać świętym. Żeby stać się świętym. Żeby tu spotkać się z Bogiem, który mnie uświęci i przemieni. Kościół to jest miejsce dla grzeszników, którzy stają się świętymi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdzie w wyznaniu wiary jest Kościół. Wyznanie wiary jest zbudowane z trzech członów. Z prostej sprawy, ponieważ nasz Bóg jest trójosobowy. Więc jest pierwsza część Bogu Ojcu, druga część o Jezusie Chrystusie, trzecia część o Duchu Świętym. I w dziale Duch Święty znajduje się komóreczka Kościół. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny. To właśnie wiara w Ducha Świętego oznacza wiarę w Kościół, bo on jest takim przedłużeniem działania Ducha Świętego, bo Duch Święty najbardziej objawia swoje działanie w Kościele. O tym będzie więcej we wtorek. A potem co jest dalej? Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w świętych obcowaniu, grzechów, odpuszczenia. To znaczy wierzę w świętych obcowaniu, to znaczy wierzę, że są już tutaj tacy, którzy byli wcześniej grzesznikami, ale im odpuszczono grzechy i stali się świętymi. I mam gorącą nadzieję, że mnie też to spotka. Że ja na razie jestem na poziomie grzechów odpuszczenia, ale jak mi zostaną one odpuszczone, to zacznę wchodzić coraz bardziej w tę przestrzeń świętych obcowań. A póki co, to liczę na ich wsparcie. Ale taka jest logika. I to ostatni punkt, jaki chcę powiedzieć. Jeszcze 3 minuty. O świętości można myśleć na 2 sposoby. Myślę, że najczęściej o świętości myślimy w kategoriach, że święty to się rodzi od początku święty. Mamy taką tendencję do idealizowania życia świętym. Niech ktoś by spróbował powiedzieć cokolwiek złego o Janie Pawle II. Ale w sensie nie, że zrobił jakieś straszne rzeczy. Nie słuchał mamy. Nawet biorąc pod uwagę, że jego mama zmarła bardzo wcześnie w jego życiu. Na pewno jej słuchał. Mało to pewnie nigdy nie zapłakał, gdyby mama nie była słuchana. I nie musiała wstawać w nocy, a wobec taty. Pewnie nigdy tata na niego nie musiał podnieść głosu. Oczywiście trochę żartuję. Nie mam zielonego pojęcia, czy jego tata podnosił na niego głos. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy takie trochę przekonanie, że święty to się rodzi święty. Takie przekonanie bierze się w dużej mierze stąd, że tak pisano życiorysy święty. tak zwane hagiografie, czyli życiorysy świętych, które były super rozpowszechnione jeszcze nie tak dawno, one były tak formułowane i tak pisane. Na przykład Żywoty świętych autorstwa księdza Piotra Skargi. To była książka super popularna, to jest jeden w ogóle z największych bestsellerów. W Empiku, jakby istniał jakieś 150 lat temu, to na pierwszym miejscu zawsze ta pozycja by była. Może na drugim, zaraz po Biblii. Ale paradoksalnie Biblię trzeba było mieć po to, żeby ona była, ale się jej nie czytało. Czytało się Żywoty świętych. Moja babcia mi zawsze opowiadała i mówi, że ja to w ogóle już nie rozumiem, o co chodzi w tym kościele. Jak byłam mała, to ksiądz nam mówił, nie czytaj Biblii, bo jesteś za głupia, żeby ją czytać. A teraz chodzę do kościoła i mi mówią, że to grzech, jak nie czyta. Tak było. Czytało się Żywoty świętych. Ludzie znali Żywoty świętych. I jak te Żywoty świętych były budowane? Było kilka takich cech dla przedstawienia świętego. Na przykład narodzinom świętego dziecka musiało towarzyszyć jakieś spektakularne znaki. Typu na przykład mama dostawała głos z nieba, że się urodzi święte dziecko. Albo nad jakimś świętym dzieckiem latał rój pszczół i nic nie robił, tylko oznajmiał, że jego potem usta będą właśnie takie pełne miodu. Miód będzie płynął z jego ust, będzie świetny kaznodzieja. Więc już w początku jego życia pszczoły to oznajmiały. Święte dziecko musiało być super piękne. Jak czytacie Żywoty świętych, to zawsze będzie takie zdanie. I urodziła się prześliczna dziewczynka. A później będzie święta. I wszystkie prześliczne dziewczynki, żeby być świętą, musiały zostać zakonnicami. Nikt nie mógł skorzystać z tej prześliczności. Takie też była zasada. Ale co najlepsze. Tym świętym towarzyszyły od początku życia super spektakularne znaki. Takim świętym od niesamowitych rzeczy był święty Mikołaj. Jego bardzo lubię. O nim to stworzono niesamowite historie, które dzisiaj zupełnie inaczej my o nim opowiadamy. Znaczy dzisiaj większość ludzi ma przekonanie, że święty Mikołaj to krasna z butelką Coca-Coli. Ale nawet jak myślimy o tym prawdziwym świętym Mikołaju, mój siostrzeniec, który ma 6 lat, ostatnio mi mówi tak, wujku, bo mi cały czas opowiadacie o tym świętym Mikołaju, a moi koledzy cały czas mi opowiadają o tym nieprawdziwym Mikołaju. Ja bym chciał w końcu się coś dowiedzieć o tym nieprawdziwym Mikołaju, bo wiem tylko o tym prawdziwym. Tak trochę też jest. Więc co z tym prawdziwym Mikołajem? On, jak się urodził, to w środę i piątki nie ssał piersi matki, bo pościł. A jak go zmuszali do tego, ale to jest autentycznie Żywoty Mikołaja. A jak go zmuszali do tego, żeby jadł wtedy, to ssał tylko raz dziennie. Poza tym wszystkie pozostałe dni ssał tylko prawą pierś, żeby pokazać swojej mamie, że na sądzie ostatecznym chce być po tej prawej stronie. Jak go chrzczono, to nie mógł wyznać swoimi ustami Boga w Trójcy Jednego, ale sam chciał wyznać wiarę w Boga Trójcy Jednego, w którym w tej wierze przyjął chrzest. Dlatego jako noworodek stanął na baczność 3 godziny i dla każdej osoby Trójcy Świętej stał przez godzinę. I że to był tak super popularny święty, to wszystkie inne życiorysy świętych budowano na tej kanwie, żeby podkreślić, że któryś święty jest taki super święty. Na przykład święta Kinga, to oprócz tego, że pościła w środę i piątki, to ona była jeszcze lepsza od Mikołaja, bo ona pierwsze, co zrobiła po urodzeniu się, to padła na kolana i odmówiła po łacinie Ojcze Nasz. Naprawdę? Odmówiłeś Ojcze Nasz po łacinie? Kiedykolwiek w życiu, nie mówię po urodzeniu. Tak co się równa? Co myśleć o świętości? Gdzie my w ogóle gramy? Oni ekstraklasy. My okręgówka. To nie bardzo. Można tak myśleć o świętości. Ale ja znacznie bardziej wolę myśleć o świętości w inny sposób. Że świętym nie rodzi się. Tylko świętym się staje. Świętym się stajemy. Dzięki miłości Pana Boga. Dzięki spotkaniu z Nim. Dzięki byciu w Kościele, który jest otwarty na grzeszników, którzy jeszcze nie są święci. Dzięki temu, że mogę tu przyjść. i poobcować ze świętym Bogiem, żeby wyjść choć pod drobinę bardziej podobnym do Niego. I wtedy widzę, że świętość to droga, którą mam do przejścia. To jest coś, co jest ciągle przede mną. Ciągle przede mną. I na tej drodze prowadzi nas na przykład Matka Boża. Kojarzycie ikonę jasnogórską? Tam najważniejsze na tej ikonie to jest prawa dłoń Maryi. Ona lewą ręką przytula Pana Jezusa, którego trzyma. A prawą dłoń ma tak skierowaną. Po pierwsze po to, żeby powiedzieć, no chodź, że tu jest miejsce dla Ciebie, przytulę Cię. A po drugie, po to, żeby tą prawą dłonią wskazać na Pana Jezusa. I od tego gestu ten typ ikony się nazywa chodygetria, to znaczy wskazująca drogę, przewodniczka. Bo ona jest kimś, kto pokazuje, chcesz być święty, no to idź za Nim. To bądź z Nim. To bądź tam, gdzie jest On. A nie da się z Nim spotkać inaczej, jak właśnie w Kościele. I wiecie, dlaczego ona jest murzynką na tej ikonie? Przepraszam, tak mówię wprost. No. No ale tak. Nie, są takie legendy, że obraz się spalił i tak został. Halo, halo. Tak się działało. Niektórzy mówią, bo była Żydówką. Ktoś widział Żyda? Żydzi są murzynami. Też nie żartuję. Ona ma ciemną karnację z prostego powodu. Dlatego, że spełniają się słowa pierwszego rozdziału Księgi Pieśni nad Pieśniami. I tam jest powiedziane tak. Jestem czarna, lecz piękna. A werset dalej. Jestem czarna, bo opaliłam się słońcem. Słońcem, które trzyma w swojej lewej ręce. Po prostu tyle się patrzyła na Pana Jezusa, który jest słońcem, że się opaliła. Bo cała jej świętość wzięła się właśnie od słońca, w które się wpatrywała. Wiecie, dlaczego monstrancje są zawsze w kształcie słoneczka, czy prawie zawsze? Bo chodzi o to, żeby po prostu przyjść i się trochę poopalać. I wyjść takim bardziej murzynkiem w duchowym tego słowa znaczeniu. Opalić się Panem Bogiem. Na tym polega tajemnica świętości Kościoła. Więc zapraszam Was jutro na kolejną konferencję, na kolejny paradoks Kościoła, ale też potem na adorację, w której będziemy się opalać w promieniach słońca, którym jest Jezus, żebyśmy byli trochę bardziej do Niego podobni i ciut bardziej święci w całej naszej grzeszności i słabości. Że szczególnie wtedy, kiedy jest mróz za oknem, to się chce tak opalać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jeszcze ksiądz Krzysztof słóweczko powiedzieć. I do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym gronie. Niech będzie pochwalony Jezus.